słowo, a mówi ono o tym, że niezależnie od naszego chcenia albo niechcenia, od naszych zabiegów albo od ich braku, nasz zewnętrzny człowiek niszczeje. Nie jeden zrobiłby tak wiele, żeby mając lat 65, jak ja na przykład, a wyglądać jak mający 18 lat. Niestety tego się nie da zrobić. Nic na to nie poradzimy. Z każdym rokiem przybywa nam ciężaru lat. A zatem nic nie potrafimy zrobić, żeby ten zewnętrzny zatrzymać starzenie się czy niszczenie się zewnętrznego człowieka. Na to nie mamy wpływu. Natomiast powiada apostoł Paweł, że ten nasz wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Jeśli się odnawia, bo nie musi się odnawiać. Czy się odnawia, czy nie, na to mamy już my wpływ. Na to już my mamy wpływ. Tak jak nie mamy wpływu na to, żeby zewnętrzny człowiek się nie starzał, tak mamy wpływ na to, żeby wewnętrzny człowiek się odnawiał. Nasza społeczność z Bogiem, nasze trwanie w Jezusie sprawia, że ten wewnętrzny człowiek rzeczywiście staje się, odnawia się. I może być tak, że ten zewnętrzny jest coraz słabszy, ciągnie go coraz bardziej ku prochowi, bo z prochu ciało powstało i w proch się obróci, ale ten wewnętrzny człowiek wzlata jak orzeł ku górze. Ale to zależy od naszego wkładu, od naszego w pewnym sensie nawet wysiłku. Bo czasem, żeby poczytać Słowo Boże, trzeba się zmuszać do tego. Nie zawsze mamy ochotę, żeby się pomodlić, albo modlić też trzeba włożyć trochę wysiłku, żeby przemóc tego zewnętrznego człowieka, który jest na ogół leniwy i opieszały. A więc to czasem wymaga wysiłku, żeby wewnętrzny człowiek mógł się odnawiać. To tyle do słowa, którym dzisiaj prowadzący rozpoczął nabożeństwo. A teraz pozwólcie, że przekażę wam pozdrowienia, bo mam znowu dwa pozdrowienia. Przede wszystkim pozdrowienia przywożę z Olżychowic, gdzie usługiwałem w sobotę i w niedzielę. Miałem tam wykłady i tam mieliśmy nabożeństwo w sobotę od godziny 5 do godziny 8. Tak sobie zażyczono. A potem także w niedzielę od godziny 9, no a po nabożeństwie też miłą społeczność w jednym z domów w Tyrze. Przypuszczam, że starsi wiedzą, gdzie jest Tyra. Taka miejscowość, bardzo zresztą ładnie położona i muszę wam także młodszym z kolei powiedzieć, że tam powstał jeden z najstarszych, czy tam zaistniał jeden z najstarszych zborów stanowczych chrześcijan w Tyrze. Tuż po Dolnym Żukowie i tuż po Nieborach powstał zbór w Tyrze. I tam właśnie też byliśmy, mieliśmy społeczność z braćmi i siostrami, z czego się bardzo cieszyliśmy. No a drugie pozdrowienia ze zborów wiślańskich. Mówię w liczbie mnogiej, bo już drugi miesiąc prowadzę wykłady w każdą środę w zborze na Nowej Osadzie i tam w tym nabożeństwie, w tych wykładach bierze udział także zbór w Czarnym i zbór, nie wiem jak się nazywa, nazywają go Pod Malinką, a więc ze zboru Pod Malinką. Również bracia i siostry ze zboru Pod Malinką i ze zboru w Czarnym uczestniczą w tych wykładach. I już mnie dawno prosili, żebym pozdrowił zbór w Ustroniu, ale jakoś mi to tak zawsze umykało, więc dzisiaj to robię. Jutro znowu tam będę i będę mógł powiedzieć, że was pozdrowiłem. A więc pozdrawiam was od zborów wiślańskich. A teraz trzy ogłoszenia. Już tu była wspomniana modlitwa sobotnia przed Wieczerzą Pańską. W sobotę mamy modlitwę o godzinie 18 przed Wieczerzą Pańską. Bardzo serdecznie proszę, przyjdźcie. Ona nie trwa długo, tylko godzinę czasu się modlimy, tak jak Jezus powiedział. Czyż nie mogliście czuwać ze mną godzinę? Okazuje się, że nawet co niektórzy tej godziny czuwać nie mogą. A zatem przyjdźcie na godzinę 18, do godziny 19 mamy modlitwę, a o 19, jak już było wspomniane, spotkanie z liderami grup domowych. W niedzielę podczas nabożeństwa połączonego z Wieczerzą Pańską będziemy także chcieli ofiarować trochę więcej niż zwykle ofiarowujemy. Proszę Was bardzo, abyście o tym pamiętali. A zatem jeśli ktoś ofiarowuje 10 zł, to niech ofiaruje 20 w tą najbliższą niedzielę, a ktoś 20, to 40. Nas stracą ci, którzy najwięcej ofiarowują, bo jeśli ofiarowują 100, to proszę, żebyście 200 ofiarowali. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, a w okresie przedświątecznym jest zwyczajem naszego zboru obdarowywać biedne dzieci paczkami. Nie tylko biedne dzieci, bo także nasze dzieci. W każdym razie zamierzamy to zrobić w stosunku do tych biednych dzieci z biednych rodzin z terenu Ustronia, Skoczowa, a także do Gorzyc się zamierzamy udać. No i oczywiście nasze dzieci chcemy także obdarować z okazji świąt prezentami, paczkami. A to niestety kosztuje. Nikt nam, no co prawda parę, około 200 paczek dostaniemy za darmo, ale to jest za mało, żeby wszystkie dzieci obdarować, dlatego musimy jeszcze znaczną ilość paczek dorobić, no a to kosztuje. Więc bardzo Was proszę, pamiętajcie, że w niedzielę jest zwielokrotniona kolekta, większa kolekta, no i proszę, żebyście to o tym pamiętali, to wzięli pod uwagę. Trzecie ogłoszenie. W tym tygodniu wyjeżdżam do Warszawy na posiedzenie Naczelnej Rady Kościoła i w tej sytuacji nie będę tutaj udzielał porad duszpasterskich. Jeśli się ktoś wybierał do mnie na rozmowę, to proszę przełóżcie to na przyszły tydzień, bo mnie nie będzie. Będę w Warszawie, wrócę w piątek po południu, wieczorem, a właściwie w nocy i w niedzielę, w sobotę i w niedzielę już tutaj będę znowu na terenie zboru, będę w zborze. A więc proszę, jeśli ktoś miał zamiar przyjść w tygodniu, to w tym tygodniu proszę przełóżcie to na przyszły tydzień. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Aha, jeszcze jedno, bo zapominam o tym tutaj, choć mam na kazalnicy wyłożoną ankietę członkowską. Zwracam się do tych, którzy przyjęli chrzest, a zapominają, że jeszcze nie złożyli ankiety, więc przypominam Wam, kochani, że jeszcze nie złożyliście ankiet. A to jest następstwem chrztu. Zawsze po chrzcie składamy ankiety członkowskie. Jest to nasz wniosek o przyjęcie nas na członków zboru Betel w Ustroniu. Także te osoby, które się przemieściły, zamieszkały na terenie Ustronia i chciałyby stać się członkami naszego zboru, proszę taką ankietę ewentualnie wypełnić i ze zboru, z którego przyjeżdżacie, przychodzicie do nas, przynieście zaświadczenia, że nie zostaliście wyłączeni, skreśleni, a wówczas przyjmiemy Was po rozmowie na członków zboru. A więc pamiętajcie o tych właśnie ankietach. I nie bądźcie zdezorientowani, ponieważ tu jest napisane zbór Filadelfia w Bielsku-Białej. Ja po prostu nie mam ankiet ustrońskich, podkradłem z Bielska i tylko przekreślam tam to zbór Filadelfia. No i na takiej kradzionej ankiecie możecie także złożyć wniosek. Mam nadzieję, że już na przyszły rok będziemy mieli oryginalne nasze ankiety. Tak, a teraz już chciałbym przejść do przypomnienia, o czym przed miesiącem zaczęliśmy mówić. Przed miesiącem, bo akurat w miesiącu październiku i listopadzie mieliśmy trochę gości. Pamiętacie, w cztery wtorki usługiwali nam goście z różnych miejsc, z różnych stron. No i w związku z tym, ustępując im miejsca, nie mogliśmy kontynuować naszego tematu przed miesiącem rozpoczętego. A rozpoczęliśmy, właściwie kontynuujemy temat przerwany gdzieś rok temu. dlatego że weszły w międzyczasie inne ważne tematy, więc ten odłożyłem, ale wróciłem do niego miesiąc temu. Mówiliśmy sobie o tym, że obowiązkiem, no tak trzeba to powiedzieć, każdego chrześcijanina jest staczanie boju, staczanie walki. Jest podejmowanie boju, podejmowanie walki. Jest toczenie boju. Pamiętacie, przypomniałem tę naganę, jaką przekazał apostoł Paweł swojemu uczniowi, swojemu synowi w wierze, jak go nazywa, Tymoteuszowi, którego napomina za to, że zaniechał staczania walki. I w związku z tym Paweł go napominając powiada, staczaj bój wiary. Dlaczego zaniedbałeś? Dlaczego zaniechałeś? A więc zacznij staczać bój wiary, który zaniechałeś. Okazuje się, to słowo, które Paweł przekazuje Tymoteuszowi, nie dotyczy tylko Tymoteusza. My nie możemy rozumieć, że słowa skierowane do jakichś pojedynczych osób, a zawarte w Biblii, odnoszą się tylko do tych osób. Wówczas moglibyśmy powiedzieć, no nie ma listu do Michała Chydzika, więc w związku z tym mnie to nie obchodzi. Biblia nie jest do mnie, Biblia nie jest dla mnie, ponieważ nie ma tam listu dla mnie. Albo nie ma tam listu do zboru Betel w Ustroniu, więc to nas nie dotyczy. No, przewrotni bylibyśmy, jeśli byśmy tak myśleli. Uleglibyśmy zwiedzeniu, jeśli byśmy tak myśleli. Choć list był pisany do Tymoteusza, odnosi się jego treść do wszystkich chrześcijan, wszystkich wieków, a zatem także i do nas. To samo, co Paweł napisał do Tymoteusza, pisze pod twoim adresem, pisze pod moim adresem. Pisze pod moim i pisze pod twoim adresem. I napominając Tymoteusza za zaniechanie walki duchowej, napomina zarazem i mnie, i nas, jeśli jesteśmy opieszali w prowadzeniu walki duchowej. No bo Biblia przyrównuje nas do żołnierzy. Często Biblia wspomina, że jesteśmy żołnierzami armii Pana. Jesteśmy żołnierzami armii Pana. Nie musimy być w wojsku, żeby sobie wyobrazić, co grozi żołnierzowi, który będąc w armii, będąc na froncie, nagle sobie usiadł, założy rękę na rękę, nogę na nogę i siedzi bezczynnie. Inni walczą, inni się zmagają, kule świszczą, a on sobie siedzi i no, beztrosko sobie spędza czas. No to wiadomo, że za taką postawę prawdopodobnie groziłby sąd polowy. Kto służył wojsku, ten wie, co groziłoby żołnierzowi, który zaniechał walki wtedy, gdy cała armia walczy. A zatem jako żołnierze armii Pana jesteśmy przez Słowo Boże mobilizowani, jesteśmy przez Słowo Boże zachęcani, toczy się w naszym kierunku, czy zmierza w naszym kierunku nakaz, abyśmy prowadzili walkę duchową. I teraz, gdy mówimy o walce duchowej, to musimy też pamiętać, z kim my toczymy bój, kto jest naszym przeciwnikiem, o tym także mówiliśmy. Apostoł Paweł definiuje to w ten sposób w liście do Efezjan. My nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału. Choć mieszkamy w ciele, w liście do Koryntian Paweł pisze, choć mieszkamy w ciele, to też nie walczymy cielesnymi środkami. Ale nasza walka to walka z duchowym światem, z duchami, z mocami ciemności, które są na powietrzu. A więc my nie toczymy walki ani z sąsiadem, ani z sąsiadką, ani z tym człowiekiem, ani z tamtym człowiekiem, bo pod symbolem krwi i ciała jest człowiek. My nie toczymy walki z człowiekiem, my toczymy walkę z mocami ciemności. Tak jak ostatnio wspominałem, za braćmi i siostrami mamy się modlić. Natomiast tych, którzy nas nie rozumieją i którzy zajmują negatywną postawę, powiedzmy sobie w nawiasie, wrogą postawę wobec nas, tych błogosławimy. Błogosławcie, pisze Paweł, a nie przeklinajcie. A więc chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, odrodzony chrześcijanin, człowieka nie traktuje za wroga. Człowieka traktuje jako kogoś, o którego się albo modli, albo go błogosławi. Bo błogosławiąc kogoś, pisze apostoł Piotr, ściągamy na niego jakby ognie rozżarzone. I jest wiele świadectw potwierdzających, że jeśli ktoś błogosławił swojego, cudzysłowiu, nieprzyjaciela, to poprzez to błogosławienie go spowodował, że Bóg się go dotykał. Bóg go dotykał, że Bóg zmieniał jego postawę. Dlatego my nie mamy wrogów wśród ludzi. My mamy przyjaciół, braci, sióstr i tych, którzy nas nie rozumieją, za którymi trzeba się modlić. Wielu z tych, którzy wczoraj byli naszymi nieprzyjaciółmi, dziś są naszymi braćmi. Narodzili się na nowo. I oto jesteśmy już w jednej rodzinie. A zatem my nie mamy boju z człowiekiem, nie mamy boju z krwią i z ciałem. Nasz bój to ze światem ciemności. A tak de facto, tak naprawdę, to my mamy aż trzech nieprzyjaciół. Mamy przeciwko sobie aż trzech nieprzyjaciół. Inaczej mówiąc, nasza dusza, czyli nasz wewnętrzny człowiek, o którym dzisiaj była mowa, ma aż trzech nieprzyjaciół. Tak, ale o dwóch myśmy już mówili. Ma za nieprzyjaciela nasz wewnętrzny człowiek starą naturę, często nazywaną ciałem albo upadłym Adamem. To jest nasza stara natura. I ten nieprzyjaciel jest o tyle niebezpieczny, że jest najbliżej nas, najbliżej naszego wewnętrznego człowieka. Właściwie to ten wewnętrzny człowiek mieszka w naszej naturze. Jest otoczony tą starą naszą naturą. I to jest najbliższy nieprzyjaciel. Oprócz niego jest jeszcze świat. Biblia świat traktuje także jako naszego nieprzyjaciela. Bo wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość oczu, to jest pycha żywota, a więc świat jest nam także nieprzyjazny. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian apeluje, nie przypodobujcie się do tego świata, a więc nie szukajcie jakichś relacji z tym światem, bo ten świat jest położony w złem i możemy nabyć cech tego świata, a przecież władcą tego świata jest Bóg tego świata, a tym Bogiem tego świata jest Książę Ciemności. My żyjemy na tym świecie, ale my nie jesteśmy z tego świata. My żyjemy na tym świecie do czasu. Nasza ojczyzna, jak zresztą tu też było już mówione, jest w górze. A tu jesteśmy tylko do jakiegoś czasu. Po to, żeby być światłością tego świata, po to, żeby być solą tego świata, ale nie żeby się asymilować, łączyć z tym światem. Bo ten świat ma to do siebie, że nas wsysa, wchłania, wciąga i ani się spostrzeżemy, jak zaczynamy myśleć tak, jak myśli ten świat, mówić tak, jak mówi ten świat, słuchać tego, czego słucha ten świat, ubierać się tak, jak ubiera się ten świat, praktykować to, co praktykuje ten świat i wydaje nam się, że to jest wszystko normalne. Nie, dla chrześcijanina to nie jest normalne. To nie jest normalne dla chrześcijanina. Chrześcijanin powinien się różnić od tego świata sposobem myślenia, sposobem mówienia, sposobem reagowania, nawet sposobem ubierania się. Czasem, gdy patrzę na ludzi tego świata, jak się ubierają, to mnie obrzydzenie bierze, to ja zupełnie tego nie rozumiem, a tragedią jest, jeśli wierzący ludzie z tego sobie czynią wzór i przykład. My się mamy odróżniać od tego świata. Mamy być zupełnie inni, bo my jesteśmy tutaj tylko do czasu, dopóki nie zostaniemy zabrani do naszej górnej ojczyzny. I byłoby źle, byłoby szkoda, gdyby chrześcijanin dał się złapać na lep tego świata. W każdym razie, kochani, świat jest także naszym nieprzyjacielem. No i wreszcie ten największy wróg, który manipuluje i naszą naturą, który także może mieć wpływ na naszego wewnętrznego człowieka poprzez naszą naturę i poprzez świat, tym kimś jest oczywiście świat ciemności. Jest diabeł na czele z kohortami demonicznymi. A zatem mamy trzech nieprzyjaciół. Gdy otwieramy Biblię, to znajdujemy takie symboliczne właśnie przedstawienie tych trzech nieprzyjaciół. Ja to już w tamtym etapie wam przypomniałem, pokazywałem, ale dzisiaj, ponieważ to było dawno, pozwólcie, że jeszcze raz to przeczytam. W pierwszej księdze kronik, zaraz to wyświetlimy, w rozdziale 11 czytamy o bohaterach, o odważnych rycerzach Dawida. O odważnych rycerzach Dawida. I wśród tych odważnych rycerzy Dawida jest także Benajasz, syn Jehojady, wiersz 22 i wiersz 23. Syn Jehojady. Jest o nim powiedziane, że ten dzielny rycerz, dzielny człowiek, ten mąż dzielny, dokonywał wiele czynów, że wielu czynów dokonywał. Jest także wspomniane, że pochodził z Kapsel. I zwróćcie uwagę, kogo pokonał. Po pierwsze, on zabił dwóch synów Ariela z Moabu. Moab to jest symbol naszej nieprzemienionej natury, naszego starego człowieka. Prorok Izajasz powiada, że Moab będzie odrzucony, ponieważ nie pozwolił się przemienić. Ponieważ nie pozwolił się ukształtować. A więc Moab jest utożsamiany w sposób symboliczny z naszą starą naturą. Dlatego jest wymieniony jako pierwszy. A więc ten cielesny lud moabski, to symbolizuje naszą nieprzemienioną naturę. Dalej czytamy. A także, gdy spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. No, nie muszę tłumaczyć symbolem, czego jest lew. Kogo symbolizuje lew? Apostoł Piotr powiada, że diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. A więc diabeł występuje pod wieloma symbolami, jako wąż, ale także występuje jako smok, wąż i inne, ale także występuje pod postacią lwa, pod symbolem lwa. A zatem Benajasz nie tylko pokonał Moabitów, symbolizujących ciało, ale także pokonał lwa, ale zwróćcie uwagę, bo to jest też cenne, w jakich okolicznościach ten lew się na jego drodze pojawił? W jakich okolicznościach pojawił się lew na drodze Benajasza? Jest tu powiedziane, że... tu musi być drugie już. Aha, jest, dobrze. On także pewnego razu... on zabił dwóch synów Ariela z Moabu. On także, gdy pewnego razu... spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. To jest też ważne podkreślenie. Gdy spadł śnieg, co się dzieje, gdy pada śnieg? Jest chłód, jest zimno, prawda? A więc kiedy się pojawił lew, wtedy, choć żyje, lew najczęściej żyje w Afryce, a więc tam, gdzie jest gorąco, gdzieś tam w buszu afrykańskim, a tu się pojawił w niezwykłych okolicznościach, wtedy, gdy spadł śnieg. Ale to też symbolizuje, że gdy nasze życie stygnie, gdy nasze życie staje się zimne i chłodne, wtedy lew ma odwagę do nas się przybliżać. Dopóki nasze życie jest pełne ognia, pełne dynamizmu, pełne ducha, dopóki nasze życie jest pełne żaru modlitewnego, to lew trzyma się nas z daleka. To nie znaczy, że on nie krąży wokół nas, ale ten, jak się to mówi, krążenie jego jest zdecydowanie oddalone od nas, jest dalej od nas. Natomiast gdy stygniemy, stajemy się zimniejsi, lew ma odwagę przybliżać się do nas. W związku z tym jest powiedziane, że gdy spadł śnieg, a więc gdy się oziębiło, to wtedy przystąpił lew w którego pokonał Benajasz. I jeszcze jedna uwaga. Tu jest mowa o dole. Stąpił do dołu i zabił tam lwa. Czasem słyszę, jak ludzie i wierzący mówią, jestem w dołku. Znalazłem się w dołku. Jestem w dołku. Bracie, cały tydzień jestem w dołku. Dzwoni ktoś, módl się o mnie, bo jestem w dołku. Zaraz mi się to przypomina. O, jesteś w bardzo niebezpiecznym miejscu. Bo w dołku, w dole, Benajasz spotkał lwa. A więc jeśli pozwalamy sobie na to, aby wpadać w jakieś przygnębienie, w jakąś rezygnację, w tak zwany zły humor, no, czarny humor. Jeśli wpadamy w takie przygnębienie, dręczy nas jakaś tam, no, wchodzimy w dół, słowem wchodzimy w dół. Uważajmy, bo to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Tam bowiem możemy spotkać lwa. Dziecko Boże powinno dążyć do tego, by zawsze być, jeśli już nie na szczytach, to przynajmniej na jakiejś równinie, ale nie gdzieś w dołku, bo tam można spotkać lwa. No, tam go spotkał Benajasz. I wreszcie wiersz 23. Zabił również pewnego Egipcjanina, mającego 5 łokci wzrostu. No i tu jest opis tego Egipcjanina. Egipcjanie, Egipt, symbolizuje z kolei świat. Wyprowadzenie Izraela z Egiptu jest porównywane do wyprowadzenia nas z tego świata. A zatem Egipt symbolizuje świat. I popatrzcie, mamy tutaj wszystkich trzech wrogów. Mamy naszą starą naturę symbolizowaną przez Moab, przez Ariela z Moabu. Mamy lwa symbolizującego szatana i mamy Egipcjanina, który symbolizuje świat. Każdy wierzący ma przeciwko sobie tych trzech wrogów. I musimy zważać, aby nie pozwalać naszej starej naturze zdominować naszego wewnętrznego człowieka. Nie możemy pozwolić na to, aby lew zdominował naszą naturę, naszego wewnętrznego człowieka. No i musimy zważać, żeby świat nie miał wpływu na naszego wewnętrznego człowieka. I myśmy rozpoczęli, z tym, że nie zakończyliśmy, rozważanie królestwa ciemności. W jaki sposób oddziaływuje na wierzących ludzi królestwo ciemności? W jaki sposób oddziaływuje na nas to królestwo ciemności, którego władcą jest szatan? I zaczęliśmy się zastanawiać, bo najczęściej, gdy wypowiadamy szatan, no a taka istota istnieje, nie możemy powiedzieć, że nie istnieje, nie możemy powiedzieć, że to jest fikcja, taka istota istnieje, to natychmiast ludzie pytają, dlaczego Bóg stworzył szatana? Nawet wierzący ludzie czasem zadają takie pytanie, dlaczego Bóg stworzył szatana? I ostatnio odpowiadając na to pytanie powiedziałem, że nigdzie nie znajdujemy w Biblii wzmianki o tym, aby Bóg stworzył szatana jako szatana. A więc diabła jako diabła. Jest mowa o tym, że Bóg stworzył niebo i jest mowa o tym, że Bóg stworzył ziemię. A potem Biblia opisuje, w jaki sposób Bóg stworzył ziemię. Natomiast jeśli chodzi o niebo, Biblia nie podaje nam szczegółów. Bo widocznie nie jest to ważne, dla nas ważne. Choć tu i ówdzie są pewne wzmianki, co Bóg stworzył, kiedy stwarzał niebo. No bo mówi Biblia w 6 rozdziale Izajasza o serafinach. Skąd się wzięły? Zostały stworzone wtedy, kiedy Bóg stworzył niebo. Biblia mówi o aniołach. Zostały stworzone wtedy, kiedy Bóg stworzył niebo. Mówi Biblia o cherubach. One także zostały stworzone wtedy, kiedy Bóg tworzył niebo. Zanim ziemia została stworzona, zanim my jako ludzie zaistnieliśmy i wszystko, co nas otacza, najpierw zostało stworzone to, o czym mówimy, a więc mieszkańcy nieba. I wśród mieszkańców nieba Tak jak mówiłem ostatnio, stworzonych zostało trzech szczególnych cherubów, a jeden z nich był najwybitniejszy. Jeden z nich był najprzedniejszy. I ten najprzedniejszy z cherubów miał przywilej dostępu do wszechmogącego Boga. Będziemy o tym czytać. Miał prawo przystępowania przed oblicze Boga, przed Boży tron. Ten cherub dysponował 1/3 aniołów. Ten cherub, jak także już swego czasu mówiłem, miał prawo, przywilej tworzyć atmosferę chwały w niebie. I wielu biblistów przypuszcza, że problem z tym cherubem pojawił się w szczególnych okolicznościach. Wtedy pojawił się problem, gdy Bóg zalecił, aby wszyscy aniołowie oddawali cześć Jego Synowi. I że wtedy pojawił się problem. Dlaczego Bóg zalecił, aby wszyscy aniołowie oddawali cześć Jego Synowi? No, to musimy prawdopodobnie tak trochę w czasie sobie wyobrazić. Co prawda, przypuszczalnie jeszcze wtedy nie było na ziemi człowieka, ale Bóg pewnie informował już niebo, że zamierza stworzyć ziemię i że zamierza na ziemi stworzyć doskonałą istotę, ukochaną istotę. Bo Bóg przecież dzisiaj wie, co będzie za rok, za dwa, za 100 lat. U Boga nie ma tajemnicy czasu, przykrytej czasem. I Bóg wiedział, tworząc człowieka, że to będzie Jego umiłowana istota. Ale wyobraźcie sobie, Bóg także wiedział, że ta umiłowana istota upadnie w grzech. Czy myślicie, że Bóg tego nie wiedział? Gdybyśmy powiedzieli, założyli, że Bóg tego nie wiedział, to byśmy musieli przekreślić Bożą wszechmoc, Bożą wszechwiedzę. A przecież Bóg, tworząc, zanim stworzył człowieka, już wiedział, że ten człowiek upadnie, że przyjdzie taki moment, że ten człowiek upadnie. I już wiedział, że ten człowiek w żaden sposób nie będzie w stanie sam siebie zbawić. I że ktoś musi przyjść z pomocą z zewnątrz temu człowiekowi. Kto? Najprawdopodobniej rozległo się na niebie to, co się rozległo w 6 rozdziale Izajasza proroka. Kto tam pójdzie? Kto pójdzie na tę ziemię, żeby wyratować tego człowieka? No, jakiś tam mały aniołek nie mógł się tego podjąć. Któryś tam z aniołów nie mógł się tego podjąć. Podjął się tego dzieła już wtedy, przed założeniem świata. Bo przecież Paweł mówi, że myśmy zostali wybrani już przed założeniem świata. A więc już wtedy, przed założeniem świata, zanim zaistniał ten świat, zanim stworzony został człowiek, już Boży Syn podjął decyzję. Ojcze, ja pójdę. A czy wiesz, Synu, jakie czekać Cię będą konsekwencje? Tak, wiem, że będę zgardzony, że będę odrzucony, że będę musiał cierpieć, że będę ukrzyżowany, że ludzie mnie do domów nie będą przyjmować, że mnie kamieniami będą odpędzać. Tak, z wszystkiego zdawał sobie sprawę Boży Syn, bo przecież jest wszechwiedzący. Bo przecież wszystko wie. Dla Niego nie ma rzeczy tajemnych i zakrytych. I właśnie bibliści twierdzą, że w tym momencie, gdy Boży Syn podjął decyzję, że bez względu na konsekwencje, pójdzie, by ratować człowieka, mnie i ciebie, nas, że zapłaci cenę najwyższą, ale gotów jest to zrobić. Ze względu na to, że Bóg tak umiłował człowieka, to stworzenie, które może jeszcze nie było, które jeszcze nawet nie było stworzone. I właśnie dlatego w tym momencie Bóg postanowił, skoro tak, Synu mój, to zalecam, to nakazuję, aby wszyscy aniołowie za Twoją decyzję, za to, co zamierzasz uczynić i za to, co uczynisz kiedyś tam w przyszłości, gdy się wypełni czas, Za to niech wszyscy aniołowie oddają Tobie chwałę. Czytajmy list do Hebrajczyków, rozdział pierwszy od 5 wiersza. Rozdział pierwszy, list do Hebrajczyków, rozdział pierwszy od 5 wiersza i zobaczmy, jak Bóg nakazuje, jeśli chodzi o oddawanie chwały Jego Synowi. Od 5 wiersza czytamy tak. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest Synem moim, jam Cię dziś zrodził i znowu, ja Mu będę Ojcem, a On będzie mi Synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jak szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział, kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? Czy nie są oni wszyscy, chodzi o aniołów, służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? A więc tu jest mowa o tym, że w pewnym momencie, kiedy Boży Syn nie stworzony, ale zrodzony z Boga, kiedy Bożemu Synowi Bóg nakazuje jako pierworodnemu, aby wszyscy oddawali pokłon. Wszyscy aniołowie Boży, a więc wszyscy mieszkańcy nieba, aby oddawali Mu pokłon. I bibliści twierdzą, że właśnie z tym faktem, z tym zaleceniem Bożym, z tym zaleceniem Boga nie mógł się pogodzić ten najprzedniejszy z cherubów, zwany Jutrzenką, gwiazdą jasną zaranną, o której czytamy w Biblii, że był pełen mądrości i że był pełen piękna, skończone piękno. On się z tym nie mógł pogodzić. Gdy chodziło o oddawanie chwały Bogu, to czynił. To uznawał autorytet Boga, uznawał Jego autorytet. Ale gdy Bóg nakazał, aby chwała była oddawana Jego Synowi, to wówczas coś się w nim zbuntowało, coś sprowokowało, żeby się zbuntować przeciwko tej decyzji. A zatem skoro się zbuntował przeciwko temu, by uznawać Chrystusa jako Pana i Władcę, sam postanowił zdobyć władzę. Sam postanowił zdobyć władzę. Uważajcie, bo niektóre kulty, niektóre sekty uważają, że szatan jest bratem Jezusa. Że Jezus jest bratem szatana. I no, żeby tutaj rozróżnić, że Jezus jest kimś, jest Bożym Synem, natomiast szatan jest tylko stworzeniem. I Bóg wymagał, aby to stworzenie, jakim jest szatan i wszyscy aniołowie, oddawali chwałę jednorodzonemu, narodzonemu z Boga, Jezusowi. Szatan się zbuntował i postanowił sam przejąć władzę. I w księdze proroka Izajasza, w rozdziale 14 jest wypowiedź, jest zapisana wypowiedź, zapisane są wypowiedzi właśnie diabła, szatana, który po zbuntowaniu się przeciwko decyzji Boga sam postanowił stać się władcą. W 13 wierszu czytamy tak. W 13 wierszu do 14 czytamy tak. Z tym, że ja będę czytał tak, jak to jest w Biblii angielskiej i tak, jak to jest bliższe oryginału. Czytamy w ten sposób. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Ja wstąpię na niebiosa. W naszej Biblii nie ma tego słowa, jak widzicie, ja, ale w Biblii angielskiej i bliższe oryginału jest to, co mówię. Ja, mówi Jutrzenka. W 12 wierszu jest mowa o tej gwieździe jasnej, o synu Jutrzenki. O niej tu jest mowa. A potem jest mowa o tym, co on mówi w sercu swoim. Mawiałeś w swoim sercu. Ja wstąpię na niebiosa. Dalej, ja swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Ja zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Ja wstąpię na szczyty obłoków. I wreszcie ja zrównam się z Najwyższym. To miejsce obok Najwyższego, a więc obok Boga, było zarezerwowane wyłącznie dla Jezusa Chrystusa. A ten w sposób bezczelny, że tak powiem, chciał zdetronizować Bożego Syna, chciał zająć to miejsce. A zatem zbuntował się, chcąc siebie wywyższyć, chcąc siebie podnieść. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne zbyt często posługiwać się słowem ja, ja i ja. Apostoł Paweł mówi, że cokolwiek, Boże Słowo mówi, że cokolwiek byśmy uczynili, uważajmy i mówmy, że jako słudzy nieużyteczni jesteśmy. A tymczasem zwróćcie uwagę, to jego ja się tutaj aż 5 razy pojawia. Zważajmy na to krótkie słowo ja i nie tak często go używajmy. Raczej wskazujmy na Boga i mówmy: dzięki łasce Bożej zrobiliśmy to, zrobiłem to albo to. Ale nie wybijajmy na pierwsze miejsce słowa ja, bo to jest bardzo niebezpieczne. Ale okazuje się, że nie tylko on sam się zbuntował, bo gdy patrzymy do objawienia świętego Jana do 12 rozdziału, to pewnie ten cytat znacie, to pociągnął w swoim buncie za sobą także 1/3 aniołów, gwiazd. Aniołowie występują tu pod symbolem gwiazd. I oto w 12 rozdziale objawienia świętego Jana czytamy, że spadając pociągnął za sobą 1/3 gwiazd. W wierszu 3. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok. Znowu tu jest symbol szatana, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiódł 1/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. A zatem smok, czyli diabeł, upadając nie tylko pociągnął w swoim buncie, to znaczy nie tylko sam upadł, ale pociągnął w swoim buncie także 1/3 gwiazd niebiańskich, a zatem aniołów. I za taką postawę, za tę postawę buntu wobec Boga ze względu na Jezusa, Bóg się z nim w sposób zdecydowany obszedł. O tym, co uczynił z nim Bóg, czytamy aż u 2 proroków. U Izajasza proroka, jeszcze raz wracamy do tego tekstu. Izajasz prorok, 14 rozdział, wiersz 15, z którego dowiadujemy się przez usta Izajasza, co z nim Bóg uczynił. 14 rozdział, 15 wiersz. I prorok Ezechiel, 28 rozdział, 17 wiersz. Czytajmy najpierw Izajasza, proroka, 14 rozdział, 15 wiersz. Oto, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. A zatem po tym, co jest, o czym mowa jest w 13 i 14 wierszu, ja, czytamy, że Bóg strącił go w przepaść, a więc zrzucił go, dokładniej to mówi prorok Ezechiel, na ziemię. Gdy otwieramy proroka Ezechiela, 28 rozdział, wiersz 17, to tam jest o tym także mowa. 28 rozdział, 17 wiersz. Twoje serce, powiada prorok, było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię. A zatem Bóg za ten czyn zrzucił tego archanioła na ziemię. Gdybyście chcieli dowiedzieć się o dalszych szczegółach jego upadku, to musielibyście czytać proroka Izajasza, 14 rozdział, od 11 do 15 wiersza. My tego robić już nie będziemy. I musielibyście czytać 28 rozdział proroka Izajasza, od 11 do 17 wiersza. Prorok Ezechiel, przepraszam, 28 rozdział, dziękuję, od 11 do 17 wiersza. Z tym, że musicie także zwrócić uwagę na to, iż u proroków występuje on pod postacią króla Tyru. Natomiast u Izajasza pod postacią króla Babilonu. U Ezechiela pod postacią króla Tyru, natomiast u Izajasza pod postacią króla Babilonu. Ale to słowo nie może się odnosić ani do króla Tyru, ani do króla Babilonu. Bo posłuchajcie, co jest powiedziane u Ezechiela proroka. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Ty, który byłeś w ogrodzie Eden. No, król Tyru na pewno nie był w ogrodzie Eden. A potem dalsze, 14 wiersz. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Nienaganny byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. A więc cechy, które są tu przypisane królowi Tyru, w żaden sposób nie mogą się odnosić do króla Tyru. Pasują one idealnie właśnie do tego cheruba. A zatem pod postacią króla Tyru na pewno kryje się ten cherub. I podobnie, jeśli chodzi o króla Babilonu. To, o czym mówi Izajasz o królu Babilonu, w żaden sposób nie pasuje do człowieka. W związku z tym za królem Babilonu stoi również ten cherub. Może ktoś zapytać, to dlaczego nie występuje wprost? Dlaczego tu nie jest napisane, że tym, o kim tutaj jest mowa, jest szatan? Bo widzicie, i o tym cała Biblia mówi, że szatan w zasadzie bardzo rzadko występuje wprost, z otwartą przyłbicą. Zawsze chodzi w tej zasłonie, inaczej mówiąc, za kimś staje, za kimś się kryje. No bo jest oczywiste, że gdyby przyszedł czy do ciebie, czy do mnie w taki otwarty sposób i się jeszcze przedstawił i powiedział, jestem Belzebub, jestem szatan i przyszedłem, żeby z tobą walczyć, żeby cię kusić, żeby cię zwieść, no to oczywiste, żebyśmy odpowiednio zareagowali. Albo byśmy go sami gromili, albo byśmy pobiegli do braci albo przyjaciół, poprosili o modlitwę, Może założylibyśmy sobie post i wołalibyśmy do Boga. A więc na pewno zrobilibyśmy wszystko, żeby Mu dać odpór. Natomiast i dlatego nie przychodzi On z otwartą przyłbicą, jak powiedziałem. Zawsze staje za kimś. Po to, żeby ukryć się za kimś, bo wtedy możliwość zwiedzenia, możliwość odprowadzenia od prawdy jest większa. Bo człowiek, który nie widzi szatana, widzi coś innego, kogoś innego, szybciej da się zwieść niż wtedy, gdyby widział przed sobą szatana. Czy myślicie, że Ewa tak szybko by się dała zwieść, gdyby była świadoma, że za tym wężem stoi diabeł, szatan? Czy myślicie, że ona poszłaby na takie układy z szatanem, na jakie poszła z wężem? Przyszedł do ogrodu Eden podobno pod postacią najpiękniejszego zwierzęcia w owym czasie. Niektórzy przypuszczają, że wąż był w owym czasie najpiękniejszym zwierzęciem. Nie musiał się czołgać na brzuchu, tak jak to robi dzisiaj, ale był najpiękniejszym zwierzęciem. Poza tym, zwróćcie uwagę, wąż mówi ludzkim głosem do Ewy. I Ewa nie jest zaskoczona, że oto to zwierzę mówi do niej ludzkim głosem. Nie przestraszyła się. To znaczy, że była jak gdyby przywykła do tego, że to zwierzę mówi ludzkim głosem. I stąd ta dyskusja, i stąd ta polemika, stąd ta rozmowa. Gdyby ten wąż powiedział: Ewa, za mną stoi szatan, albo we mnie jest szatan, to Ewa by prawdopodobnie pierzchła jak najszybciej, uciekła do Adama, aby Adam ją obronił. No ale ona się nie spodziewała, że za tym pięknym zwierzęciem stoi szatan. No a przypomnijcie sobie, jak to w 16 rozdziale Pan Jezus mówi do uczniów swoich: słuchajcie, oto udajemy się do Jerozolimy i Syn Człowieczy będzie wydany, ukrzyżowany, będzie wiele musiał wycierpieć. I wtedy Piotr bierze go na osobność i mówi: słuchaj, zrób wszystko, żeby to na ciebie nie przyszło. Nie przyjdzie to na ciebie, Panie. Tak jest napisane w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. A Pan Jezus odwraca się do Piotra i mówi: idź precz ode mnie, szatanie. W dosłownym tłumaczeniu jest to trochę inaczej oddane. Idź precz, szatanie, który stoisz za Piotrem. To znaczy, że Piotr prawdopodobnie nie wiedział, co mówi. Dał się w tym momencie zwieść i wypowiadał słowa z inspiracji szatana. Ale za Piotrem stał szatan. Za Piotrem stał szatan. I on przyszedł, żeby odprowadzić Jezusa od tego, po co przyszedł. No a w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w 14 wierszu, nie wiem, czy nasza siostra tak szybko to znajdzie. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 14 wiersz. Popatrzcie, jak perfidny jest szatan. Popatrzcie, jak perfidny jest szatan. Paweł bowiem mówi, że szatan potrafi nawet przemienić się, przybrać postać anioła światłości. No powiedzcie, co byście zrobili, gdyby się wam na przykład w nocy przed snem ukazał anioł pełen światłości. Blask, światłość. Co byście zrobili, gdyby wam powiedział: wiesz co, nie masz sensu chodzić do tego zboru Betel. Załóż sobie swój domowy kościół, ty będziesz tam sam pastorem, radą starszych, będziesz sam, po co ci? To byście pewnie przyszli do mnie w poniedziałek i powiedzieli, jeśli to było w niedzielę: anioł mi się ukazał, anioł mi powiedział. Widzicie? Czasem się ludzie tak właśnie powołują. Pan mi powiedział. Trzeba sobie zawsze jeszcze zadać pytanie: który Pan? Kto jest tym Panem, który ci powiedział? Kto jest tym, który ci powiedział? Jeśli to, co ci ten Pan powiedział, jest w którymś momencie niezgodne z Biblią, potraktuj Pana, tego Pana surowo. Otwórz drzwi i powiedz: idź precz ode mnie, szatanie. Bo okazuje się, że szatan przemienia się w anioła światłości. Przychodzi jako światłość. Przychodzi jak anioł. trudny do rozpoznania. Dlatego to jest bardzo ważne, abyśmy mieli tak daleką społeczność z Bogiem, aby Duch Święty nas w tym względzie prowadził, byśmy się nie dali zwieść. No bo widzicie, można i wielu ludzi dało się zwieść. Wielu dało się zwieść. Dlatego musimy absolutnie bazować na Biblii. Nie wolno bazować tylko na objawieniach, bo objawienia mogą być zmanipulowane. Powiem więcej, choć jestem zielonosiątkowcem, jak niektórzy mówią, z krwi i kości, ale i dary mogą być zmanipulowane. I dary mogą być podrobione. W związku z tym musimy absolutnie opierać to, co robimy, to, o czym, co zamierzamy, na Bożym Słowie. Jeśli w którymś momencie się to nie zgadza z Bożym Słowem, bądźmy ostrożni, baczmy, co robimy. Ja to, co mówię w tej, co mówiłem przed chwilą, to nie wymyśliłem tak od sobie, bo mam, czy znam osoby, z którymi dyskutuję albo z którymi rozmawiam i mówią mi, a po co zbór jest potrzebny? Po co zbór? Po co chodzić do zboru? To jest niepotrzebne. To niebiblijne chodzić do zboru. Zmanipulowane, zwiedzione osoby. I kto ich zwiódł? Jeśli pytacie, kto ich zwiódł? Ktoś, kto napisał książkę, po co potrzebny jest zbór? Bardzo duchowy człowiek, okazuje się. Ale ten duchowy człowiek został zmanipulowany i zwiódł także tych, którzy dzisiaj do zboru nie chodzą. Bo przecież Biblia mówi, nie upuszczajcie społecznych zgromadzeń waszych. No więc trzeba się trzymać Bożego Słowa, a nie tego, co komuś tam do głowy przyszło. Bo to mogło być zmanipulowane. W każdym razie, wracając do tematu, trzeba powiedzieć tak, diabeł nigdy nie występuje wprost. I te sztuczki jego są ogromne. Jest ogromnie szeroki wachlarz. Ja obserwuję przez okres mojego życia, jako chrześcijanie, jako wierzący człowiek, obserwuję co? Że jeśli ktoś, kogoś Pan zaczyna używać, albo wobec kogoś Pan ma, powiedzmy, szerokie plany i Bóg go chce użyć, i Pan go chce użyć, to wiecie, często się zdarza, że takiemu chłopcu podstawi jakąś dziewczynę i ta go tak zmanipuluje, że potem z niego nic. Tak go zwiedzie, tak go zmanewruje, że on potem biedak ani w lewo, ani w prawo. A tak się dobrze zapowiadał. Więc czasem i w ten sposób, choć oczywiście nie chcę, żebyście wszyscy byli starymi kawalerami, młodzi ludzie, albo żebyście do celibatu się udawali. Nie, tu nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby i tę ewentualność brać pod uwagę. Czasem jakaś młoda dziewczyna z kolei, widać, że to będzie służebnica pańska, zapowiada się, jest pełna entuzjazmu do pracy dla Pana w określonych w ramach możliwości kobiecych. Ale podstawi jej takiego kogoś, że ten ją to gartak przywiąże albo tak z nią zmanipuluje, że ona się tylko 3 razy K. Kuchnia, co tam było jeszcze? Kinder, dzieci i jeszcze jakieś 1 K. To Bismarck wymyślił. 3 razy K, więc tylko gary, no to w tym wypadku to może nie tak, może tak. No w każdym razie tak nią zmanipuluje, tak ją przytłoczy, że ta biedna głowę nie wyspośród. Znam takie przypadki, nawet tu przyjeżdża jedna matka i prosi, pomóżcie mojej córce, bo ją mąż przytłoczył ani tu, ani tam. No ale co zrobić? No jak teraz pomóc, skoro sama na ten lep weszła? No nie da się nic zrobić, bo przecież mąż ma ostatecznie ostatnie słowo. No więc wróg stosuje różne metody. Zawsze staje za kimś. Może ci pozwolić nawet tak rozwinąć biznes, że będziesz 24 godziny miał zajęcia. Pchać się będą drzwiami, oknami. Do twojego interesu. Chodzi tylko o to, żeby cię odprowadzić od, od służenia Bogu, od dbania o to właśnie tego wewnętrznego człowieka. No i no nie potrafię wymyślić dzisiaj wszystkich możliwości diabła, bo ten wachlarz jego możliwości jest bardzo szeroki. I w związku z tym trzeba o tym pamiętać, że nie wszystko, co dobre, jest rzeczywiście dobre. Prawda? Co w naszym pojęciu dobre, jest rzeczywiście dobre. Dlatego może jeden ze starotestamentowych modlicieli modlił się, obyś mnie prawdziwie błogosławił. Żeby pod tym błogosławieństwem, które wydaje się, że jest błogosławieństwem, nie było zafałszowanego błogosławieństwa, które by mnie zwiodło, które by mnie odprowadziło. Bo diabeł, tak jak powiedziałem, nie waha się użyć różnych podstępów, żeby nas zwieść. W każdym razie po upadku na ziemię rozpoczęła się dramatyczna walka z istotą, którą stworzył Bóg. Bo skoro przegrał walkę z samym Bogiem, a na ziemi w międzyczasie pojawił się człowiek, to szatan był świadomy, że zranić Boga będzie mógł, zwodząc człowieka. Jeśli zwiedzie człowieka, jeśli upodli człowieka, to w ten sposób zada ból Bożemu sercu. I tak się rzeczywiście stało. Bóg musiał zapłacić ogromną cenę, by wyratować tego upadłego człowieka, którego zwiódł szatan. Ale na szczęście, bracia i siostry, niech Bogu będzie chwała za to, że 2000 lat temu na krzyżu golgockim rozległo się jak ziemia długa i szeroka, i także niebo to słyszało, wołanie Jezusa wykonało się. Wykonało się zbawienie, dokonał się ratunek dla istoty zwanej człowiekiem. Tak, dokonało się. Chrystus musiał zapłacić ogromną cenę. Ogromną cenę, aby nas odkupić. Ale to nie oznacza, że wróg, diabeł zaprzestał atakowania nas. Nie zaprzestał i nie zaprzestanie. Powiedziałbym nawet więcej. Im bliżej jest przyjście Pana Jezusa Chrystusa, im bardziej zbliża się nadejście Syna Bożego, tym diabeł bardziej wie, że ma krótki czas, że ma niewiele czasu. W związku z tym wielokrotnie natęża swój wysiłek, aby zwieść, a zwłaszcza kogo? Wybranych. A zwłaszcza wybranych. No bo ten, kto dzisiaj leży gdzieś tam w Rynsztoku, w Melinie, no to on się tym tak specjalnie nie przyjmuje, bo to już i tak jest jego ofiara. Ale by zwieść i wybranych. I tutaj atakuje bezustannie. I dlatego, bracia i siostry, jesteśmy świadkami jego niebywałego oddziaływania na prawie wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Telewizja, radio, gazety codziennie bombardują umysły ludzi, leje się z nich grzeszna, zła propaganda. Na każdym kroku szerzy się okultyzm, praktyki satanistyczne, wróżbiarstwo, a nawet fascynacja Lucyferem. Niektóre zespoły rockowe przybierają nawet postać Lucyfera, przypinają sobie rogi, ogon, a potem koncertują na estradach. To jest wszystko po to, żeby zafascynować ludzi swoją osobą. No chyba wczoraj czy przedwczoraj, darujcie, ja nie żyję tymi problemami, w szkołach, w różnych innych miejscach, lano wosk i po tym wosku, który tam się wylał, po jego barwie wróżono sobie, jak się będzie nazywał narzeczony, narzeczona, jaki będzie, kiedy światli ludzie z wyższym wykształceniem. Zdawałoby się, że powinni śmiać się z takich głupot. Tymczasem święcie wierzą, że to jest prawda, co tam wynikło z lania wosku na Andrzejki. A więc okultyzm. A ta fascynacja okultyzmem, a fascynacja tym, co w diabeł podsuwa, powoduje straszliwe spustoszenia w ludzkiej psychice. Czy myślicie, że to jest przypadek, że coraz więcej ludzi jest ogarniętych lękiem, depresją głęboką? Że coraz więcej ludzi zapada na schizofrenię, że mają samobójcze myśli, że ma miejsce przemoc, gwałt, różnego rodzaju zboczenia seksualne, molestowanie, alkoholizm, narkomania. Nie, nie, to nie jest przypadek. To są skutki nieodpowiedzialnych postaw ludzi, otwartości na wpływy demoniczne, satanistyczne. Ach, dzięki Bogu, że my jesteśmy pod osłoną świętej krwi Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. I dzięki Bogu za to, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz. Ale to nas nie zwalnia od odpowiedzialności czuwania. Widzicie, Piotr na chwilę tylko jak gdyby przestał czuwać i już stanął za nim szatan. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy zawsze trzeźwymi byli, rozsądnymi byli i poddawali się pod kierownictwo Ducha Świętego. Proszę bardzo.